Kochani, chcielibyśmy otworzyć, jeżeli macie Biblię, ja wierzę, że macie, że bez takiej księgi nie poruszacie się, nie przyjdziecie do zboru. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Ja przeczytam z mojego tłumaczenia, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, posłuchali. Jest to pewna historia, którą ja często do niej się odwołuję, ale chciałbym, żebyśmy się dzisiaj tej historii przyjrzeli, żeby to było dla nas pouczeniem w duchowym życiu. A jeszcze się pomodlimy. Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się, abyś Panie otworzył nasze duchowe oczy, duchowe uszy, byśmy mogli się zrozumieć i dotknąć się tego, co Panie zakryte. Dotknij każdego z nas, Duchu Święty, i wprowadź wszelką prawdę poprzez słowo, które ci będzie czytane i zwiastowane. Daj nam zrozumienie właściwe Twojej woli w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze, i przeczytamy pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział 1 do 13. Posłanie Koryntianom, pierwsze posłanie. Dziesiąta głowa, pierwsza głowa rycerza cyprowskich. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam, jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie, pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wszak wskażę wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Kochani, ja zawsze powtarzam, że kiedy czytamy Biblię i kiedy czytamy zwłaszcza Stary Testament, to nie jest to tylko zbiór jakichś historii, które się kiedyś wydarzyły, nawet prawdziwych, które tak po prostu są sobie zapisane. No i one sobie były, te historyczne rzeczy, i takie są ciekawe. Tylko to są rzeczy, jak tu jest, czy one są opisane jako przykład dla nas, którzy jesteśmy u kresu wieków, dla naszego ostrzeżenia, pouczenia, że wszystko, co czytamy, to nie są tylko jakieś tam historyjki. My wierzymy, że one są prawdziwe i rzeczywiście nawet badania udowadniają, tam archeologowie próbują, czy inni historycy, że rzeczywiście to jest wszystko prawdą. Ale to nie są tylko rzeczy, które się wydarzyły. I tutaj jest ten fragment, który też często cytuję, do którego się odwołuję. I mowa jest od początku o... Paweł mówi, nie chciałbym, żebyście byli nieświadomi. Czyli powinniście wiedzieć, że nasi ojcowie byli pod obłokiem, czyli w Bożej obecności. Wszyscy przeszli przez morze, zostali ochrzczeni w Mojżesza. Teoretycy Biblii, czy teologowie, wszyscy mówią i tak to rozumiemy, wierzymy, że to jest prawda, że Egipt kiedyś dla Izraela to było takie bycie w grzechu, bycie w świecie. Faraon był jak diabeł, który miał ich, ludzi w swojej niewoli. I odwołanie jest do tego, że ci ludzie byli pod obłokiem, ale wyszli z Egiptu. To jest właśnie nawołanie do historii wyjścia Izraelitów z Egiptu. I co ciekawe, co łączy nas, łączy nas z nimi, z tego tekstu. Co nas łączy z nimi? Powiem. To, że oni pili z tej samej duchowej skały, która im towarzyszyła, napisane, którą był Chrystus. Czy my pijemy z tej skały, którą jest Chrystus? A, czy nie? Pijemy dzisiaj z tej samej skały. Śpiewaliśmy pieśń, że Jezus z Panem, że tam jest o tak, jest to skała, odwieczną skałą jest Chrystus Pan, tak? Ta pieśń o tym mówiła. Ale mówi to Słowo Boże, że to jest skała. To jest skała. Chrystus jest skałą. I pomimo, że jeszcze nie objawił się jako człowiek wtedy, towarzyszył im. I ci ludzie pili z tej samej duchowej skały. Ludzie tamtych czasów, tamtych wieków nie doświadczali może rzeczy, które my dzisiaj doświadczamy, ale z kolei doświadczyli takich cudów i widzieli takie rzeczy, których myśmy nie widzieli swoimi oczami fizycznymi, prawda? Obłok w dzień, czy słup ognia w nocy, który ich prowadził, zatrzymanie, przejście przez Jordan, przejście przez Morze Czerwone, manna, przepiórki, no niesamowite, niesamowite rzeczy, których mogli doświadczać. Ale czytamy, że w większości z nich sobie Bóg nie upodobał, bo ich ciała zaległy pustynie. Większość, jak u mnie pisze, większość z nich nie spodobała się Bogu. To ciekawe, takie rzeczy przeszli, większość ich nie spodobała się Bogu. I tu jest szósty wiersz, mówi, wszystko może nam służyć za przykład, abyśmy. I teraz tutaj, abyśmy, ja zobaczyłem, że to stało się przykładem, abyśmy nie robili pięciu rzeczy. Ja sobie wynotowałem, następują teraz pięć rzeczy, które jest ostrzeżeniem, że nie powinniśmy robić. Ja kiedyś mówiłem, że przykazania, dekalog możemy podzielić na przykazania pozytywne i negatywne, w sensie logicznym. Pozytywne to są takie, że będziesz robił, że będziesz czcił dzień święty, będziesz czcił ojca, a nie będziesz, to są negatywne w takim sensie. I to są rzeczy negatywne w sensie, że rzeczy, których nie powinniśmy robić, a więc pięć rzeczy jest ostrzeżeniem dla nas dzisiaj. I pierwsza rzecz, o której to czytamy, że to stało się do nas za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. I cóż to były te złe rzeczy? Jeśli macie Biblię Brytyjki, no tam macie odnośniki do Starego Testamentu. Ja zwróciłem uwagę i dzisiaj sobie po prostu przypomnimy, czy zwrócimy uwagę, cóż to były złe rzeczy. I nie wiem, co wam się to tak na rozum, co wam się może kojarzyć, że cóż to takiego jest, cóż to takiego są te złe rzeczy. To jest opisane w Księdze Liczb, czyli czwarta Mojżeszowa. Od 4 do 34 wiersza. 11 rozdział Księgi czwartej Mojżeszowej do 34 wersetu. I mam bardzo ciekawe tłumaczenie, które w tej chwili akurat zobaczyłem. I pozwólcie, że przeczytam wam 4-5 werset. Wówczas przeróżne szumowiny obecne spośród ludu zaczęły przebąkiwać o swej wielkiej chęci na mięso. Dołączali do nich również Izraelici, biadali. O, gdybyśmy tak mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Te ogórki i dynie, te pory, cebule i czosnek. A teraz jeść się odechciewa. Nie ma nic. Przed nami tylko ta manna. Słuchajcie, jakie ciekawe jest tłumaczenie. Te szumowiny spośród ludu. A co to były za złe rzeczy? Czy mięso jest złą rzeczą? Czy cebula i czosnek jest złą rzeczą? Czy pory? Gdy nie, zaraz by wam wykład mogli zrobić jacyś tam, jak się mówi, dietetycy, że to jest dobre, że i tak dalej. Rzeczy same w sobie nie były złe, ale na tym etapie Bożego prowadzenia, Bożej drogi, ludzie mieli zabezpieczoną mannę. I czytamy, że no, ludzie, którzy zaczęli się domagać, zaczęli, były to złe rzeczy. To były szumowiny, tak tutaj jak u mnie jest napisane. I byli oni pożądliwi. I najlepsze jeszcze tutaj jest 10 werset, przeczytajcie sobie, tam było pisane, że biadanie ludu w rodzinach u wejść do namiotów dotarło do Mojżesza, wzbudziło to gniew Pana, również Mojżesz uznał je za niegodziwe. Tam macie napisane chyba, że każdy stał u wejścia do swojego namiotu i w każdej rodzinie i biadali, szemrali przeciwko Panu, że manna im się nie podoba. Czyli to, co dawał im Bóg, było niewystarczające, bo taki jest tego wydźwięk. Manna była pokarmem, który na pustyni był wystarczający, był cudem. Nie wiem, wyobraźmy sobie tak przez chwilę zamknijmy oczy, czy odłączmy się i wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi Izraelitami, że chodzisz kilkadziesiąt lat po pustyni i jesz mannę. Powiem szczerze, że to rzeczywiście tak, no, to się fajnie czyta. Ale jak tak sobie wejść rzeczywiście w te wszystkie rzeczy, smartfonów by nie było, internetu, chipsów, no, każdy by sobie mógł powiedzieć, czego tam by nie było, ale oni tego nigdy nie mieli. Ale mieli kiedyś cebulę i czosnek, prawda? I tam jeszcze i ryby mieli i tak dalej. No i to im były to, czytamy, że pożądali złych rzeczy i biadali każdy u swego wejścia do swojego namiotu. No i potem kończy się to w ten sposób, 34 werset mówi, że tam Kibbutz Hatava, że tam jeszcze wcześniej czytamy, że kiedy, no jest to historia, kiedy zesłano przepiórki. Bóg usłyszał to, mówi, chcecie mięsa? Macie mięso, najedźcie się tego mięsa. Nie będziemy tego wszystkiego mówić, ale historia, kiedy w sposób cudowny Bóg zesłał przepiórki na obóz, ludzie zbierali te przepiórki, czyli ptaki, ale tak się najedli, że ileś tam tysięcy po prostu ludzi umarło z tego powodu, z przejedzenia, z tego wszystkiego. I tam nazwano groby rozkoszy pewne miejsce. Tak jest napisane w 34 wersecie. A więc jaki to jest dla nas przykład, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy? Rzeczy, które nie są same w sobie złe. Nie są same w sobie złe, ale są nie na ten czas. Pomyślałem, że w momencie, kiedy jesteśmy niezadowoleni z Bożego zaopatrzenia, to co Bóg ma dla nas, to jest, jesteśmy niezadowoleni z Bożego zaopatrzenia. I pamiętajmy, że manna tak naprawdę znaczy, co to jest po hebrajsku. Co to jest? Co to? Taka jest nazwa tego manna. Co to jest? Co to jest? To jest takie tłumaczenie. Manna. Co to jest? A więc do ludzi tak samo Słowo Boże. Co to jest? Słowo Boże. Co to za ma? Co to jest? Czy to jest wystarczające, co Bóg mi daje? No dobrze. Zostawmy to. A więc to jedna rzecz ostrzegająca dla nas. Druga rzecz. Napisane jest, wracamy znowu do pierwszego do Koryntian, abyście nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Czytamy, bowiem usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. O co tu chodzi? Możemy to otwierać, możemy nie otwierać to miejsce. Jest to historia opisana w II Mojżeszowej, w 32 rozdziale, tam werset 6 między innymi. I to jest miejsce, kiedy historia, kiedy Mojżesz, wezwany przez Pana, wstąpił na górę Synaj, aby odbierać przykazania, by odbierać polecenie od Pana, gdzie Bóg mu dał 10 słów, powiedział, bacz, abyś wszystko uczynił według wzoru, który został Ci ukazany na górze. Wcześniej ludzie doświadczali Bożej obecności, był to obłok, który ich prowadził, słup ognia, różne cuda, a tu w pewnym momencie, kiedy nawet, najpierw jeszcze, kiedy Mojżesz występował na górę, to tam są zjawiska opisane, że góra trzęsła się od ognia i głos trąby, kiedy się wzmagał, ludzie błagali, żeby do nich nie przemawiano. Nie chcieli słyszeć Bożego głosu. To było ciekawe. I jak, kiedy Mojżesz wstąpił na górę, przebywał z Panem, ta obecność Boża dla ludzi jakby stała się nierealna. Oni byli poza Bożą obecnością, bo tam była Boża obecność na górze, oni zostali. I potem mówią w pewnym momencie, nie wiemy, co się stało z owym Mojżeszem, uczyńcie nam bogów, którzy pójdą przed nami. No i co wtedy zrobiono? Wtedy Aaron, inni wzięli kolczyki, zrobili cielce, tak? To są twoi bogowie Izraelu. I lud złożyli ofiary, usiedli, aby jeść i pić przed innymi bogami. Taka jest historia. I to jest ostrzeżenie dla nas. Ale jaka z tego kwintesencja albo esencja? Ja powiem tak. Zabrakło Bożej obecności wśród ludzi i zaczęli uwielbiać coś innego. Czyli łapiecie to. Oczywiście my możemy dzisiaj mówić, o, że tam zrobili sobie cielca, nie nam to, nie będziemy przecież z kolcieków robić jakieś figurki, bo my mamy już poznanie, że do figurek się nie modlimy. Ale kochani, wierzę, że jest głębszy sens. Kiedy zabrakło Bożej obecności w tym momencie, ludzie nie byli w Bożej obecności, zaczęli uwielbiać coś innego. Bo człowiek ma taką tendencję, że powinien coś uwielbiać, czemuś oddawać chwałę. Jeśli nie mamy Bożej obecności, jesteśmy narażeni, że będziemy czemuś innemu oddawali chwałę. Czy to łapiecie? W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj, słuchaliśmy kazania naszego biskupa Marka Kamińskiego o wizji dla Kościoła. Wierzę, że to jest wizja od Pana. Też tam potwierdził też Grzegorz Glob, że się modlili, pościli. Kiedy to kazanie w Parczewie usłyszeli, to była dla nich odpowiedź. I dla nas jest odpowiedź. Było tam prośba, czy zalecenie, czy wskazanie, że to, czego powinniśmy przede wszystkim szukać na pierwszym miejscu, pielęgnować, to Bożą obecność w życiu, tak, w Kościele, w rodzinie, w Kościele. Bożą obecność. I kiedy brakuje Bożej obecności, ludzie zaczynają wyrabiać coś innego. Dlatego, kochani, proszę Was, mówię to do siebie, żebyśmy szukali Bożej obecności, szukali darów Ducha Świętego, szukali obecności Bożej tak naprawdę w życiu. Nie tylko, zarówno w Kościele, ale i w domu, w naszych rodzinach, na co dzień. Bo istnieje, mówię, takie prawdopodobieństwo, że kiedy nie ma Bożej obecności, człowiek zaczyna uwielbiać coś innego. W jaki sposób uwielbiać? Nie podejrzewam, że sobie dzisiaj ludzie zrobią jakiś ołtarzyk i będą się kłaniać, ale można spędzać na przykład wiele czasu przed komputerem, który wcale w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nawet to jest takie najprostsze. Nawet dzisiaj nie musisz nigdzie iść, bo wystarczy, że masz komórkę i internet. Można różne inne rzeczy robić. Po prostu poświęcić się zupełnie czemu innemu niż Bóg. I niech to będzie dla nas takim przykładem. Nie bądźmy bałwochwalcami. Cokolwiek może to być, co zastępuje Bożą obecność, wchodzi w miejsce Bożej obecności, że my tym się zaczynamy bardziej fascynować, to nas bardziej już kręci, więcej czasu temu poświęcamy, więcej uśmiechu temu poświęcamy niż Bogu. Mnie to, powiem szczerze, zawsze mnie to, no nie wiem, jak to powiedzieć, właściwie najchętniej to by mnie to złościło, powiem szczerze, kiedy widzę, że ludzie bardzo się czymś tam fascynują, obojętnie czym, ale Bóg, kiedy przychodzi mowa o Bogu, to w zasadzie tacy obojętni są. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, że to mnie to bardzo irytuje, bo widzę, że powinno być zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie. Nie to, że pewnych rzeczy nie robimy, ale On powinien być kimś, gdzie naprawdę się fascynujemy po prostu. Przecież spędzimy z Nim wieczność. On nas odkupił. On jest cudowny. No to wszystko są rzeczy przemijające, więc nie możemy nimi się aż tak bardzo fascynować. A więc druga rzecz, o której mówiliśmy, nie bądźcie bałwochwalcami. Trzecia rzecz, o której tu czytamy, ten wzór, o którym nie powinniście robić, abyśmy nie pożądali, nie bądźcie, ósmy werset mówi, nie oddawajmy się też nierządowi, jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nierząd, wszeteczeństwo. To było wtedy. Czy dzisiaj to dotyczy ludzi, czy to dzisiaj już w ogóle temat nieaktualny? Tak samo przynajmniej to. Tak samo. Słuchajcie, można powiedzieć, nie oddawajcie się nierządowi. Padło wtedy jednego dnia 23 tysiące. Jest to historia opisana, możecie sobie przeczytać w 4 Mojżeszowej, 25 rozdział 1 do 9. Może nie będziemy otwierać, ale tam jest napisane, że kiedy Izrael zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami, czyli z córkami Moabu, czyli ludu nie będącego Bożym ludem. I to by miało podwójne znaczenie nierządu. Po pierwsze to, że mężczyźni po prostu współżyli z tymi kobietami, a druga rzecz, że tam jest napisane, one zapraszały ich na ofiary dla swoich bogów i ci Izraelici oddawali ofiary, oddawali cześć po prostu też innym bożkom, czyli nie jedynemu Panu, czyli to było podwójne. I jest taka przykra historia, kiedy jeden Izraelita na oczach ludzi przyprowadził tą mabitkę do swojego namiotu wziął, no a Pinechas, syn kapłana, poszedł za nimi, przebił ich włócznią i to odwróciło gniew Pana. To jest taka bardzo, bardzo przykra historia, ale jakie to może być ostrzeżenie dla nas dzisiaj? No tak jak tutaj mówimy, że to jest tak samo aktualne dzisiaj. Okazuje się, że no, trochę już lat jesteśmy w Kościele, wiemy, że zdarzają się grzechy wszeteczeństwa, cudzołóstwa również w Kościele. Ludzie, którzy przeżyli spotkanie z Jezusem, czyli pili z tej samej skały, którą im towarzyszyła, którą był Chrystus, bo to jest właśnie interesujące w tym całym wywodzie, że ci ludzie, o których tu czytamy, oni doświadczali Bożej obecności, pili z tej skały, z Chrystusa. I tak samo dzisiaj niektórzy ludzie potrafią takie rzeczy robić. Jeszcze jedną rzecz powiem, że tak jak a propos Moabitek, Biblia zaleca, że jeśli człowiek szuka sobie tej drugiej połówki, kobieta czy mężczyzna, czyli kogoś, z kim powinien spędzić swoje życie, to jest to ktoś, kto powinien być w Panu. To jest jedna rzecz. Ktoś, kto jest po prostu chrześcijaninem. Ktoś, tu nie chodzi o jakiś szyld kościoła, ale o, że jest chrześcijaninem, należy do Pana. Dlatego, że jeśli zwiążesz się z kimś, kto jest, nie należy do Pana, na pewno odciągnie twoje serce do innej duchowości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to tak pomyślałem, że oprócz takiego cudzołóstwa formalnego czy fizycznego, dzisiaj jest bardzo łatwo o nierząd inny. Mówię, wystarczy nawet mieć komputer czy komórkę, już nie mówię telewizor. Taki przykład z ostatnich dni usłyszałem, że w parlamencie brytyjskim niedawno odkryto, że w ciągu miesiąca bodajże było kilka czy kilkadziesiąt tysięcy wejść na strony porno przez wiki. Czyli posłowie, którzy sobie tam siedzą, nie mają co robić. Wielka Brytania jest podobno chrześcijańskim krajem, przynajmniej tak był, prawda? I ludzie sobie wchodzą po prostu na stronę porno przez smartfony, przez aplikacje. Czyli to coś, co się zdarza. Dzisiaj niestety w kościołach też to może być, a więc to jest ostrzeżenie, żeby się nie oddawać nie rządowi. Jedna aktorka, dzisiaj też rozmawialiśmy, przeczytałem ostatnio, pewna taka znana bardzo aktorka polska, bezwstydnie się chwaliła, że złamała 9 przykazań, że tylko jednego przykazania nie złamiła, nie złamała, nie zabijaj. No, po prostu to jest straszne po prostu dzisiaj. To jest straszne. Przeczytam na koniec jeden werset, może mówię na koniec, w tym temacie, żeby nie, tego nie ciągnąć, ale jest to 1 do Koryntian 6, 9, 11, ale w takim tłumaczeniu jeszcze innym. I posłuchajcie tego wersetu. 1 Koryntian 6, 9, 11. To nie wiecie, że niesprawiedliwi nie będą mieć udziału w Królestwie Bożym? Nie łudźcie się. Ludzie, którzy współżyją przed małżeństwem, czczą bałwany, którzy już po ślubie współżyją z kimś, kogo nie poślubili, którzy czynnie lub biernie uprawiają homoseksualizm, którzy kradną, są chciwi, upijają się, lżą, rabują, nikt z nich nie będzie miał udziału w Królestwie Bożym. Tak niektórzy z was postępowali, ale oczyściliście się. Zostaliście zastrzeżeni dla Boga, uznano was za sprawiedliwych poprzez moc Pana Jezusa i Ducha naszego Boga. Alleluja. Takimi niektórzy z was byli, ale oczyściliście się, zostaliście zastrzeżeni. Uznano was za sprawiedliwych przez moc Pana Jezusa i Ducha Boga naszego. Skoro, tak powiem, skoro oczyściliście się, czyli oczyściliśmy się, zostaliśmy zastrzeżeni dla Boga, uznano nas za sprawiedliwych, to nie wracajmy do tego, kochani, nie wolno. I powiem tak, że trochę się inaczej czyta, tak, prawda, no, że ani wszetecznicy, tam mężołożnicy, to takie wydaje się to słowo jakieś takie starożytne, takie, to niby u nas, ale koło nas, prawda? Nie, nie, no ja to tylko sobie tam przed ślubem się prześpię z kimś, czy tam, ale to nic takiego. Nie, to nie o mnie. Ale tu jest bardzo wyraźnie właściwie, bo takie są greckie znaczenia tych słów. Przeteczeństwo czy nierząd jest, dotyczy wszelkich związków seksualnych poza małżeństwem, czyli akurat pisze, nie łudźcie się, ludzie, którzy współżyją przed małżeństwem, czy ludzie, którzy już po ślubie współżyją z kimś, kogo nie poślubili. Bardzo dobre tłumaczenie. A więc napisane jest po prostu, nie łudźcie się. A więc skoro takie rzeczy się zdarzają, to jest to ostrzeżenie. Dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków, chociaż telewizja, internet, wszystko co tylko możliwe, krzyczy, że no, to jest taki styl życia, że no, tak trzeba, że to jest tak fajnie, jak tego nie masz, to jesteś taki ułomny, jesteś taki słaby. Alleluja, słuchajcie, my jesteśmy, chcę to powtórzyć, bracia i siostry, napisane jest, niektórzy z was tak postępowali i zostawmy to, ale oczyściliście, zostaliście zastrzeżeni dla Boga. Zastrzeżeni dla Boga. Uważano was za sprawiedliwych przez moc Pana Jezusa i Ducha naszego Boga. Chcielibyśmy się odwrócić do brata, siostry czy kogoś i powiedz mu tak. Zostałeś zastrzeżony dla Boga. Uznano cię za sprawiedliwego przez moc Pana Jezusa. Zostałeś zastrzeżony dla Boga. Zostałeś zastrzeżony dla Boga. Zastrzeżony. Bożą własnością. Ty Bogu przynależy. Ty artyści, przez moc Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Hallelujah. Okej. Następna rzecz, czyli czwarta rzecz, o której tutaj czytamy, napisane jest, nie kuśmy Pana. A dziewiąty werset, a ja przeczytam, jest troszeczkę inaczej u mnie, dobitniej. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże. wystawianie Chrystusa na próbę. Bardzo ciekawe. Co to za ostrzeżenie? O co chodziło? Czwarta Mojżeszowa, znowu weźmy, zobaczmy, 21 rozdział, 5-6 werset. Otworzę może to. Czwarta Mojżeszowa, 21. I tam pisze tak. Zaczęli szemrać przeciw Bogu i Mojżeszowi. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, byśmy pomarli na pustyni? Nie ma tu chleba, nie ma wody. I obrzydł nam ten nędzny pokarm. Z tego powodu Pan zesłał na lud jadowite węże. Zaczęły one kąsać ludzi i wielu Izraelitów zmarło. Potem jest opisane, że kiedy przyszli do Mojżesza, to Pan polecił, żeby sporządzono miedzianego węża i wywyższonego, i ludzie, którzy spojrzeli na tego węża, mogli być uratowani. No i potem Nowy Testament mówi, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Jest to pewne takie odniesienie, ale skupmy się na tym, że za co te węże pokąsały Izraelitów? Na czym polegało kuszenie Pana, czyli kuszenie Chrystusa? Mówią. Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czyli to jest jakby takie żałowanie świata, żałowanie grzechu, żałowanie tego, co zostało za tobą, zostało za mną. Tam było fajnie. Tam jest fajnie, tam jest fajne życie. O, tam jest lżej. Tam to był, jest fajny pokarm. Nie to, co tutaj. Nie ma tu chleba ani wody. Obrzydł nam ten nędzny pokarm. Kolejny raz. Niezadowolenie z tego, co daje nam Bóg. Ja powtarzam jeszcze raz, żebyśmy sobie próbowali wyobrazić, że jesteśmy na pustyni, ileś tam lat chodzimy, może nawet nie 40, ale ileś, i rzeczywiście no to jedzenie nam może się uprzykrzyć. Ale jednak to powodowało kuszenie Chrystusa, kuszenie Pana, zbrzydł im ten pokarm, jak powiedzieli, czy po to byśmy pomarli, i znowu niewiara w Bogu. Jest to ostrzeżenie, żebyśmy nigdy nie byli niezadowoleni z tego, gdzie nas Bóg prowadzi. To było niezadowolenie z miejsca, gdzie Bóg ich prowadził, niezadowolenie z drogi, którą Bóg ich prowadził. I może być tak, że my czasami się dziwimy, no, gdzie nas Bóg prowadzi, przez co nas Bóg prowadzi, że rzeczy, które doświadczamy, tak? My też jesteśmy w wędrówce, tak jak ci ludzie z Izraela, tylko że no, nie takiej fizycznej, że rzeczywiście idziemy z jednego miejsca do drugiego, może też gdzieś tam, ale to jest duchowa pewna jakaś przemiana. I czasami doświadczamy różnych rzeczy. Dzisiaj na przykład przeczytałem, że mamy pod dostatkiem, zresztą mogę wam to przeczytać, żeby to uzupełnić. Momencik. Że mamy pod dostatkiem cierpień Chrystusa, ale ja to chcę przeczytać, żebyście... O, czyny tak. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. To jest 2 do Koryntian, 1 rozdział i 5 werset. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. To jest normalna rzecz, wkomponowana w życie człowieka na ziemi, który naśladuje Chrystusa, że doświadcza pociechy Chrystusa, doświadcza mocy Bożej, Bożej obecności, ale pisane, nie brak nam też cierpień podobnych cierpieniom Chrystusowym. Nie brak nam. Czyli są różne rzeczy, te doświadczenia pustyni, byśmy powiedzieli, coś takiego. Tak w skrócie powiem, i to szemranie, to kuszenie Pana polegało na tym, że ludzie nie pogodzili się, niepogodzenie się, że po co wyszedłem, po co zacząłem służyć Bogu, nie podoba mi się to miejsce, podawanie wątpliwości. Jadowite węże symbolizują, czy symbolizują, mówią tak naprawdę o diable, o demonach. Jeżeli chcemy, by nasze życie rzeczywiście zostało gdzieś tam zniszczone przez moce ciemności, to najlepszą rzeczą jest, mówię, najlepszą rzeczą jest właśnie narzekanie, czy szemranie, czy kuszenie Boga w ten sposób. Po co, gdzie ja jestem? Jest z kolei też, właściwie te ostrzeżenia tego dotyczą, jest taka teoria, która mówi, że no człowiek powinien wypowiadać wszystko, co nie powinien czegoś w sobie dusić, tylko trzeba być szczerym, wszystko powiedzieć. Nie zgadzasz się? No, może i tak, ale ja powiem tak, że tutaj, tu nie chodzi o szczerość. Tu nie chodzi o to, żebyśmy myśleli, o jak tu fatalnie, szkoda, że się nawróciliśmy, jak tam jest cudownie w tym świecie, no ale z całej siły tak mówimy, no dobra, ale teraz zacisnę się i będę mówił, o, aleluja, no tak, cieszę się z Boga. To zupełnie nie o to chodzi. Powinno być tak, że my w sercu rozumiemy i cieszymy się z tego, że Jezus jest naszym Panem. Bo jeśli w środku się nie cieszymy z Bożej obecności, to właściwie rzeczywiście, po co? Po co, jeśli ja się naprawdę cieszę? To jest zupełnie coś innego. A więc tu chodzi o to, żeby w naszym wnętrzu tego nie było, tego szemrania. Oczywiście język jest już takim tą tamą, która też pewne myśli nie powinny przekroczyć tamy naszego języka. Ale to zaczyna się od serca, zwątpienie. I ostatnia rzecz napisana jest, nie szemrajmy, też czwarta Mojżeszowa, ale z kolei 14 rozdział. I to jest właściwie coś bardzo podobnego do tego, co tu było, ale 14 rozdział, werset 2, 36. I to jest związane, powiem, z czym to jest związane? To jest związane z powrotem 12 wywiadowców, którzy zostali wysłani przez Izraela do ziemi obiecanej, by zbadali, jaka to jest ziemia. No i 10 z tych 12 przyniosło wieści takie, że o, tam są olbrzymi, że tam się nie uda wejść do tego miejsca, że będzie po prostu okropnie i tak dalej. I ludzie się tym przejęli. I w związku z tym zaczęli mówić takie rzeczy. W Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli. Szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Czy po to, byśmy tam padli od miecza? Czy po to, by nasze żony i dzieci stały się tam łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu. Izraelici zaczęli zachęcać się nawzajem. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zobaczcie, co to spowodowało, te złe wieści, zwątpienie w ludziach. I ludzie, to szemranie, znaczy było to szemranie tak naprawdę wobec Boga. Po co Pan nas prowadzi do tej ziemi? Czyli to już jest kwestionowanie tego, dokąd Bóg nas prowadzi. Szemranie z tego powodu i tak naprawdę niezadowolenie z drogi, którą Bóg prowadzi. I z powodu złych wieści, którzy ludzie rozpuszczali, 36 werset mówi. Nawet ludzie wolą wracać do Egiptu. I tak najbardziej mnie tutaj zastanawia taką rzecz, że ci ludzie przeszli taki no, długi proces. Już, prawda, to już było po pewnym czasie. Już tyle rzeczy doświadczyli od Boga, a w pewnym momencie stwierdzili, nie, już dalej zwątpili, chociaż tyle cudów, które doświadczyli, powiedzieli, tym razem już dalej nie pójdziemy. I ja myślę, że to jest też takie ostrzeżenie dla nas, że I może przeszliśmy już długą drogę za Panem, może krótszą, może dłuższą. I może jest jakaś, no wiem, jakaś góra, jakaś walka do stoczenia, do wygrania. Bo to była trudna walka jednak do tego, ale Kaleb mówi, ja tam wejdę, może Pan będzie ze mną, może zdobędę te góry. I Pan był z nim oczywiście. Nawet nie jest opisane, jak to było. I może właśnie już przeszliśmy, jakaś jeszcze walka przed nami. Mówimy, o, ale teraz to już mi się nie chce, a może trzeba wracać, może to są olbrzymi, których nie pokonam. Kochani, i to znowu, to jest też taki wzór ostrzeżający, żeby tego po prostu nie robić. Dlatego, że nawet jeśli tam są olbrzymi, to większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie. Przypomnijmy sobie, uwierzmy, że Jeszua Hamashia, ten, który jest namaszczony, jest w Tobie, jest we mnie, jeśli Go przyjęliśmy. Jeżeli On jest w nas, nie braknie nam też cierpień Chrystusowych. Nie braknie nam namaszczenia, nie braknie nam też cierpień Chrystusowych. Przechodzimy przez to, co On przechodzi. Napisane jest, że On obiecał nam pocieszyciela, innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, którego świat nie przyjmie, nie może go przyjąć, bo go nie zna. Nie widzi go i nie zna. Gdyby go znał, to by go przyjął. I tak wczoraj też rozmawialiśmy, że doświadczamy wszyscy różnych takich prześladowań z powodu opakowania. Mówię opakowania w Polsce, mam na myśli, że jeżeli coś jest opakowane, że jest to katolickie, to od razu wszystko się drzwi otwierają. Jak to jest już, że jest to kościół zielonoświątkowy, ewangeliczny, prawda, to już ludzie po prostu się zamykają. Doświadczamy różnych prześladowań, ale Jezus Chrystus jest większy. Kochani, Jezus Chrystus jest skałą, która nam towarzyszy. I tak jak w tej jednej historii było opisane, że ludzie, którzy nawet gdzieś tam upadli, zostali ukąszeni przez węża, to musieli spojrzeć na węża, którego miedzianego, którego uczynił Mojżesz i byli wtedy uzdrowieni, to my mamy Jezusa Chrystusa, na którego powinniśmy patrzeć. I na koniec przeczytam z listu Hebrajczyków 12:2. Mamy patrzeć na Jezusa Chrystusa w tym wszystkim. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Więc utkwijmy wzrok w Jezusie. Nie w tych olbrzymach, nie w tych rzeczach. Jesteśmy gdzieś tam, utkwijmy w nim wzrok. Który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceli, nie upadli na duszy. Jezus, nasz Pan, takiej wrogości doznał od grzeszników, abyście nie upadli na duszy. Pomyślmy o nim, czego on doznał. Wszystko, czego my doznaliśmy, on również doświadczył. Ale on jest zwycięzcą, kochani bracia i siostry. A więc kończąc, proszę, zakochajmy się w Bożej obecności. Niech ona będzie czymś najważniejszym w naszym życiu i wystarczającym. Amen.